Rozmawiałem dzisiaj z podróżnikami z wczorajszej wycieczki i dowiedziałem się, że zmoknęliście troszeczkę. Wczoraj miałem bardzo taką ciekawą też przygodę, mianowicie spotkałem się z takimi przyjaciółmi, z którymi się już długo nie widziałem od czasu też wjazdu do Stanów. No i teraz jak przyjechałem, nie mieliśmy okazji się zobaczyć, przyjechali do mnie. Mieliśmy taki dobry czas ze sobą, no i postanowiliśmy pójść na spacer, tak już w godzinach takich wieczornych. I pierwszy plan był to, żeby dojść do lasu, no ale potem mówimy, ładna pogoda jest, to pójdziemy dalej. No i wracając, zaczęło padać. To chyba było to oberwanie chmury, o którym tutaj Tomasz mówił. Zmoknęliśmy do suchej nitki. Natomiast idąc przez las, zobaczyliśmy człowieka, który leży przy lesie, pijanego, przemoczonego. Robiło się już dosyć zimno. Być może, gdybyśmy go nie wzięli, to być może nie obudziłby się dzisiaj rano. W każdym bądź razie Tomek za jedno ramię, ja za drugie ramię, no i szliśmy z nim, nie wiedząc w zasadzie skąd i gdzie mieszka, natomiast później spotkaliśmy ludzi, którzy nam powiedzieli, gdzie jest jego dom. I kiedy go przyprowadziliśmy, najpierw do jego brata, potem poszliśmy tam, gdzie mieszkał. Zainteresowały mnie dwie reakcje. Pierwsza reakcja tego kumpla, który okazało się, że go zostawił tam w lesie, bo poszedł, on wrócił do domu, a ten Zdzisław został tam w tym lesie. To w zasadzie był brak reakcji. Przeprowadziliśmy go tam, zero zainteresowania, zero w miarze podziękowania, nic. Natomiast brat tego Zdzisławia, kiedy go tam prowadziliśmy, powiedział takie słowa: Boże, widzisz i nie grzmisz. Jak ja to usłyszałem, to powiedziałem, wie pan co, Bóg widzi i nie zagrzmiał, ale posłał swojego Syna, aby umarł za nas, za nasz grzech. I chwilę byłem w stanie, bo to w drodze to nie była łatwa rozmowa, jemu bratu, temu tego pana Zdzisława, który był pijany, opowiedzieć Ewangelię. Natomiast mam takie dwie refleksje. Pierwsza to jest taka, że możesz mieć w świecie ludzi, którzy będą szli z tobą ramię w ramię. Ale czasami jest tak, że kiedy się potkniesz, to często jest tak, że zostaniesz w tym lesie sam. I staje przed nami Bóg i trochę ten obraz, bo szliśmy trzema chłopakami prowadząc tego Zdzisława. Tak miał takie wyobrażenie, takiego obrazu Ojciec, Syn i Duch, którzy ratują nasze życie. Natomiast jak go przyprowadziliśmy, tego Zdzisława, do domu, to on tak, wiecie, pijany, bili mnie! No i tak zaczął tam coś tam nas wyzywać. I sobie tak myślę, że nieraz jest tak, że ludzie patrzą na to, co dzisiaj zrobił Jezus na krzyżu, to co Bóg dzisiaj w jakiś sposób chce zmieniać i przemieniać nasze życie, jako na wymiar pewnego ograniczenia, jako na wymiar pewnego bicia, jako na wymiar pewnego zniewolenia. A to co robi Bóg, to ratuje twoje życie. I możesz być pijany w swojej rzeczywistości, pijany w swoim grzechu, pijany w tysiącu rzeczy i myślisz, że jest ktoś, kto robi ci krzywdę, a ten ktoś ratuje tobie życie. Dlatego kochani, dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, aby dziękować, aby wielbić Boga za zbawienie i aby być tymi, którzy będą nieśli to zbawienie dalej, abyśmy nie zatrzymywali się, aby nawet nieraz w takich trudnych rozmowach, rzeczywistościach, które spotykamy, aby dzielić się, że jest Bóg i że tylko On i w Nim jest zmiana dla naszego życia. Kochani, ja dzisiaj chciałbym dzielić się takim słowem, może najpierw zadam takie pytanie, czy jest ktoś tutaj na tej sali, kto nigdy nie przeżył w swoim życiu jakiegokolwiek wymiaru zniechęcenia? Tak lepiej dawać pytanie, bo gdybym powiedział, czy ktoś był zniechęcony, też by pewnie nikt ręki nie podniósł. Ale kochani, że zniechęcenie jest taką rzeczywistością, która dotyka nasze życie i jest tak, że tak tutaj dzisiaj jesteśmy. To albo przeszliśmy przez zniechęcenie, albo jesteśmy dzisiaj w punkcie zniechęcenia, albo to rzeczywistość dotknie nas w przyszłości. Ponieważ zniechęcenie przychodzi na ludzi, to teraz nie jest zależne, czy jesteś osobą wierzącą, jak wierzącą, czy jesteś osobą w kościele, poza kościołem. Zniechęcenie z rzeczywistością, która dotyka różnych sfer też naszego życia. Dotyczy naszej nieraz pracy, naszych relacji, kościoła, małżeństwa, relacji z ludźmi, relacji z Bogiem. To jest rzeczywistość, która ma miejsce w naszym życiu. I zawsze ma to podobne objawy. Jesteś zniechęcony, zmęczony, obciążony pewną rzeczywistością, kiedy starasz się, ale nie widzisz efektów i zadajesz sobie pytanie dlaczego i odpuszczasz, tak? Zaczynasz rezygnować, godzić się na pewną rzeczywistością, która jest. Wcześniej miałeś pragnienie, żeby coś zmienić, ale widzisz, że nic się nie dzieje i opadają ci skrzydła. Rezygnujesz z czego wcześniej się podjąłeś. Kiedy jesteś zniechęcony, to coś w twoim sercu umiera. Pewien rodzaj optymizmu, pasji, zaangażowania, oddania. I kochani, zniechęcenie może być chwilowe, ale też może być zniechęcenie, które będzie takie chroniczne, przewlekłe. I kiedy w naszym życiu będzie taki rodzaj zniechęcenia, który może dotykać różnych sfer, różnych rejonów naszego życia, to te rejony, w tych rejonach już nam się nie będzie chciało. Już będziemy odpuszczać, nie będziemy zaangażowani. Można to ujmując najprościej, kiedy dotyka twoje życie zniechęcenie, to po prostu już ci się nie chce. I kochani, dzisiaj chcemy powiedzieć, że pomimo tego, że zniechęcenie przychodzi do wszystkich ludzi, czyli również do chrześcijan, nie jesteśmy wolni od zniechęcenia. To jednak w Bożym zamiarze naszego życia zniechęcenie jest, może być czymś, przez co przechodzimy, jednak nie czymś, czym zostajemy. Czymś, co paraliżuje nasze życie i oddala nas od tej wizji, jaką ma dla nas Bóg. Kochani, Bóg nie powołał nas do życia w zniechęceniu. Do jakiego życia powołał nas Bóg? Jeżeli macie słowo, otwórzcie Księga Izajasza, 40 rozdział, będę czytał 28 wersetu. Izajasz pisze tak. Czyżbyś nie wiedział, czyżbyś nie słyszał, Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy, ani nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają, lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. Kochani, my jesteśmy przyzwyczajeni trochę do innego obrazu. Ponieważ tutaj czytamy, że kiedy Izajasz mówi, że młodzi ludzie mogą się potknąć, może im braknąć tchu, ale ci, tak, którzy wzrastają, którzy mają ufność Panu, są jak orły zwratujący, biegną, nie trudzą się. Natomiast nasza rzeczywistość nieraz i obraz taki, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, to jest obraz, że odwrotnie, że młodzi ludzie, którzy się nawracają, są pełni pasji, zaangażowania, oddania, no i z biegiem lat to gdzieś mija. Nie? I kiedy młody człowiek podchodzi do starszej osoby i z takim zaangażowaniem, to jakie nieraz słyszę komentarze? A, przejdzie ci. Ja też tak miałem. Tak? Ale przyjdzie życie, to cię życie ci nauczy. To jest, kochani, niesamowite. Bo zobaczcie, jeżeli miałbyś coś zrobić w kościele, podjąć jakieś służby, to z kim będzie ci się łatwiej rozmawiało? Z młodą osobą, z świeżo nawróconą, czy już z doświadczonym, długoletnim chrześcijaninem? Z kim się łatwiej rozmawia, jeżeli chcesz podjąć jakiś wyzwań, jakiś działań? Proszę? Z długoletnim? Ja mam inne zdanie. Długoletni chrześcijanin nieraz powie, nie uda się. Już to robiłem. 5 razy podejmowałem prób. To nie ma szans. Natomiast młoda osoba nie jest skażona jakimś ciemnym doświadczeniem i jest pełna pasji. I to jest pewien wymiar paradoksu, kochani. Natomiast tak jest. Natomiast, kochani, Bóg zarówno dla tej świeżej osoby, młodo nawróconej, tak, jak i do długoletniego chrześcijanina. Kiedyś mówiliśmy o tym. Długoletni chrześcijanin zawiera 2 słowa. Pamiętacie? Długoletni. I wchodzimy nieraz w rzeczywistość długoletniości. Kiedy Bóg nie ma dla nas takiej rzeczywistości. Bożą rzeczywistość, kochani, Boża rzeczywistość dla nas jest taka. Tym, którzy ufają Panu, niezależnie od wieku, przybywa nowych sił, wzbijają się jak orły, biegną i nie tracą tchu, prą naprzód, nie są zmęczeni. I wiecie, jak orzeł jest młody, to orzeł się uczy latać. Uczy się rozpościerać skrzydła. Ale im starszy orzeł, no tym jest doświadczony w lataniu, doświadczony w szybowaniu. I podobnie jest z naszym, powinno być podobnie z życiem chrześcijanina. Im jesteś starszy, tym nie to, do czego my się przyzwyczajamy. Opada nasze zaangażowanie, opada nasza pasja, nasza radość, nasz entuzjazm i już mówimy, o, ja już to przeszedłem. Ale wręcz odwrotnie, rzeczywistość powinna powodować, że my wzrastamy w Bogu, jednak niestety tak nie jest. Kochani, wielu z nas, ja przepraszam za to porównanie, natomiast może decydować się na życie jak kura, kiedy Bóg powołał nas do tego, abyśmy żyli jak orły. Kochani, jaka jest różnica między kurą a orłem? Kochani, kura i orzeł to są ptaki. Natomiast możemy powiedzieć ptaki, natomiast jest jedna zasadnicza różnica. Kura jednak jest nielotem. Kura utraciła zdolność latania, kura nie lata. I kochani, życie kury wygląda tak, bo mam, rodzice hodują kury i wygląda tak, że pozycja kury jest taka. Głowa schylona w dół, szukanie jakiejś gąski, jakiegoś robaka w ziemi, godzenie się, że żyje w jakiejś sferze ograniczoności. Nie? Czasami no te kury, które, nie wiem, kupujemy jajka w supermarketach, no są kury żyjące w małych klatkach. Rodzice mają wielką przestrzeń, ale zawsze jest to przestrzeń ograniczona. I kochani, nasze życie może być takim życiem, że wiecie, żyjesz tak, że to, co przynosi ci życie, to bierzesz. Jesteś w ograniczonej jakiejś sferze swojej wiary, kiedy ta wiara się nie rozwija, ta przestrzeń się nie rozwija, ty nie pragniesz, nie widzisz, nie chcesz więcej, kiedy Bóg jest Bogiem więcej i godzisz się na tą rzeczywistość, którą jest, którą zastajesz, zamiast na tą rzeczywistość pływać. Kochani, natomiast chrześcijaństwo, o którym mówi prorok też Izajasz, jest chrześcijaństwem, gdzie Bóg wzywa nas do tego, abyśmy żyli jak orły. Kochani, orzeł nie godzi się na niewolę. Orzeł nie możesz żyć w przestrzeni ograniczoności. Orzeł został powołany do tego i w taki sposób żyje, że żyje w wolności przestworzy. On został stworzony, aby latać. Wiecie, w jaki sposób lata orzeł? To jest ciekawe, natomiast orzeł nie macha skrzydełkami jak wróbelek. Orzeł szybuje. Kochani, i to jest ciekawe, ponieważ orzeł wykorzystuje prądy wiatru. Ta fachowa nazwa, którą ja się douczyłem, to są tak zwane prądy termiczne, czyli wznoszące się i opadające pionowe ruchy powietrza w atmosferze powstałe w wyniku różnicy temperatur. Niezwykłe jest to, że orzeł wykorzystuje tylko te prądy, które się wznoszą i on, będąc nad nimi, rozpościera swoje skrzydła i to jest powodem, że nie musi tymi skrzydłami machać jak wróbelek, ale wykorzystuje te prądy do tego, aby szybować. Kochani, orzeł nie walczy z prądami powietrza, ale wykorzystuje prądy powietrza, aby latać. Czyli można tak żyć, że prądy naszych codziennych wyzwań, one nie sprowadzają ciebie w dół, nie sprowadzają ciebie do ziemi, ale ty możesz nauczyć się tak żyć, że prądy codziennych wyzwań powodują to, że ty wykorzystujesz je do tego, aby wzrastać. Nie do tego, aby te prądy ściągały cię do miejsca przeciętności, do miejsca byle jakości, ale do miejsca wypełniania tej woli, tej wizji dla twojego życia, jaką ma Bóg. Kochani, jest jeden warunek, aby żyć tak jak orzeł, który potrafi wykorzystać w odpowiedni sposób, tak? Stawić czoła tym przeciwnościom, wyzwaniom i wykorzystać je do tego, aby nie opadać w dół, ale aby szybować. Tym jednym warunkiem jest ci, którzy zaufali Panu. Kochani, to jest tajemnica takiego życia. Natomiast, kochani, ci, którzy zaufali Panu, z ufnością jest tak, że ufność nie przychodzi sama z siebie, tak od zaraz. My ufność, zaufanie my wypracowujemy. Kiedy spotykasz się z człowiekiem, jesteś blisko tego człowieka, nie wiem, z niejednego wspólnie pieca jedliście, byliście zaangażowani w różne jakieś działania, w różne rozmowy, nieraz te trudne działania, to ty nabywasz tej ufności do tego człowieka, mówisz, ja znam już tego człowieka i ufam temu człowiekowi. Jest coś takie powiedzenie, jak zjeść z kimś beczkę soli, czyli znać kogoś od dawna, sporo z kimś przeżyć, tak, że już wiesz, że temu człowiekowi możesz zaufać. Kochani, chcę dzisiaj powiedzieć, że kiedy żyjemy z Bogiem blisko, razem, codziennie, kiedy nie żyjemy tylko z Bogiem w przestrzeni modlitwy, w przestrzeni otwierania Biblii, w przestrzeni niedzielnych spotkań w Kościele, ale kiedy zapraszasz Boga do swojej rzeczywistości i On towarzyszy Tobie w Twojej pracy, w tych miejscach, gdzie jesteś, gdzie może Ci się wydaje, że tam nie można z Bogiem, ale kiedy zapraszasz Boga do tej rzeczywistości, kiedy zjesz z Bogiem beczkę soli, kiedy widzisz Jego działanie, wtedy widzisz, że On jest realny, że On jest prawdziwy, że to słowo, dzieje apostolskie, to wszystko, co tam jest napisane, jest prawdziwe, ponieważ to również dzieje się w Twoim życiu. Inny, w twórczy sposób, tak jak On chce i może błogosławić, i ufasz Bogu. Jakby Twoje zaufanie Bogu jest ucementowane, ponieważ wiesz, jaki jest Bóg. I kochani, to zaufanie nie przyjdzie od tak, że dzisiaj powiesz, ja dzisiaj zaufam Bogu, kiedy nigdy nie podjąłeś, nie podjęłaś kroku wiary, kroku zaufania. Musisz wejść w miejsce zaufania, które jest może miejscem lęku, strachu i które to zaufanie będzie w tobie wzrastać przed podejmowaniem takich decyzji. Dlatego kiedy chcesz, gdy przyjdzie zniechęcenie, unieś się nad tym zniechęceniem. Nie pozwolić, aby ten prąd duchowej przeciwności sprowadził z ciebie w miejsce ziemi, w miejsce dołu, ale ażebyś ty wykorzystał ten prąd przeciwności, aby wzrastać w Bogu, musisz być blisko Boga. Aby w takich momentach, kiedy przyjdzie zniechęcenie, móc pokonać to zniechęcenie. Dlatego, kochani, troszcz się o swoje wnętrze. To, czym się karmisz, będzie decydowało o tym, jaką będziesz miał siłę wewnątrz siebie, kiedy przyjdzie zniechęcenie. Kiedy karmisz się Bogiem w samotności, w miejscu, którego nikt nie widzi, w miejscu twojej codzienności, będziesz mocny w Bogu, kiedy przyjdą trudne okoliczności. Kochani, tylko Bóg jest w stanie uczynić ciebie wewnętrznie silnym człowiekiem, który będzie w stanie przezwyciężyć, pokonać przeciwności, trudności, zniechęcenia, które przyjdą, bo przychodzą na każdego człowieka. Nikt nie jest od nich wolny. Kochani, my często szukamy wzmocnienia naszego wewnętrznego człowieka w rzeczach zewnętrznych. To znaczy, że często karmimy się czyimiś świadectwami życia, czyimiś opowieściami, słuchamy kazań, nauczań i traktujemy to jako taką zewnętrzną dla nas pociechę i faktycznie jest to rodzajem pociechy, ale nie można tak żyć, żeby karmić się tylko tym. Znaczy można tak żyć, ale tak nie da się żyć, ponieważ to jest za mało. Kochani, kiedy tylko będziesz karmił się tym, co jest z zewnątrz, tym, co słyszysz, to myślę, że nawet może wprowadzić cię to w miejsce pewnej frustracji, kiedy będziesz widział, nie wiem, życie człowieka, którym się inspirujesz i powiesz sobie w uczciwości, ale moje życie takie nie jest. I zadasz sobie pytanie, dlaczego moje życie nie jest takie, jak tego człowieka życie, kiedy ja chcę tak żyć. Ponieważ, kochani, my potrzebujemy nie tylko tego, co z zewnątrz przychodzi do nas, ale potrzebujemy Boga, który przemienia nas od wewnątrz. Tylko Bóg jest tym, który może powodować w nas wewnętrzne i trwałe przemiany, które, kiedy przyjdzie pewna okoliczność, trudna okoliczność, będą widziane przez ludzi na zewnątrz. To, co na zewnątrz, przychodzi najpierw przez to, co wydarza się w tobie wewnątrz. Mamy? Kochani, my potrzebujemy nieustannego, bliskiego bycia z Bogiem. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy, jak Paweł Apostoł powie, naczyniami glinianymi, przeciekającymi. Jakby to wszystko z nas gdzieś się wymyka. Dlatego potrzebujemy nieustannie być blisko Boga. Kochani, czy wiecie, jacy ludzie najczęściej zmagają się ze zniechęceniem? Kochani, zniechęcenie przychodzi najczęściej na tych, którzy mają marzenia, którzy mają pragnienia, którzy biorą Słowo Boże na poważnie, a obejmuje zniechęcenie tych, którzy przestali już marzyć. Ponieważ, kochani, zniechęcenie może przychodzić do ciebie i to jest normalne, ponieważ powiedzieliśmy na początku, że zniechęcenie przychodzi do każdego człowieka, ale też zniechęcenie może objąć twoje życie, zakleszczyć twoje życie, sparaliżować twoje życie i to już nie jest normalne. Ale możesz dzisiaj z tego zakleszczenia się uwolnić. Kochani, zniechęcenie przychodzi do wszystkich, ale nie musi obejmować wszystkich. Kochani, zniechęcenie najczęściej przychodzi na ludzi, którzy pragną czegoś ponad przeciętność. Zniechęcenie, kochani, przychodzi do ludzi, którzy myślą o tym, o czym inni nawet nie są w stanie, czy robią takie rzeczy, o jakie inni nawet nie są w stanie pomyśleć. Kochani, zniechęcenie dotyka najczęściej ludzi marzących, pragnących, niegodzących się na szarość i przeciętność życia. Dlaczego tak jest? Z prostego powodu. Ponieważ kiedy nic nie robisz, siedzisz, nie dziwisz się, że wokół ciebie nic się nie zmienia, ani w tobie się nie zmienia. Prawda? Bo jesteś w miejscu. Natomiast kiedy służysz, modlisz się odważnie, działasz odważnie, ty oczekujesz rezultatów. Prawda? I kiedy te rezultaty nie przychodzą, zadajesz sobie pytanie, co jest, czy robię coś nie tak, dlaczego nic się wokół mnie nie zmienia. To jest również rzeczywistość nasza, chrześcijan. Jakby ten element tych pytań, to, że ty widzisz, że nic się nie dzieje wokół twojego życia, sprowadza cię w miejsce zniechęcenia. Nie widzisz zmiany w sobie, nie widzisz zmiany na zewnątrz i się zniechęcasz. Dlatego, kochani, jeżeli są takie momenty w twoim życiu, może dzisiaj, że odczuwasz zniechęcenie, że jakby jest, że ty czujesz ten temat, o którym dzisiaj mówimy, to oznacza prawdopodobnie, że masz w swoim życiu marzenia, że masz w swoim życiu cele, że pragniesz jakichś przemian i to jest dobre. I ten wymiar zniechęcenia, kiedy on się do ciebie przyczepia, to on przyczepia się do ludzi marzących. To jest oznaką, że marzysz, że pragniesz, że jesteś w tym kierunku, o którym mówi Słowo Boże, że w tym kierunku powinieneś być. Kochani, czemu my musimy stawić czoła, aby pokonać zniechęcenie w naszym życiu? Aby w tym miejscu zniechęcenia, przytłoczenia chwilowego, momentu stop, że bo są takie momenty, że jesteś sparaliżowany, ale żeby jednak przekroczyć i pokonać to zniechęcenie, pójść dalej. Czemu musimy stawić czoła, aby pokonać w naszym życiu zniechęcenie? Kochani, chcę powiedzieć o trzech rzeczach. Kochani, pierwsza rzecz to jest, musimy się uporać z myślą, że rzeczy dzieją się zbyt wolno. Ponieważ zazwyczaj rzeczy w naszym życiu idą i dzieją się zbyt wolno. Nie tak szybko, jakbyśmy chcieli. Ponieważ jesteś takiego, że kiedy na coś czekasz, to ten czas jakby się wydłuża, prawda? Oczywiście istnieją wyjątki, bo czasami jest tak, że rzeczy biegną zbyt szybko. Kiedy przychodzisz z pracy i kładziesz się na 5 minut do łóżka i myślisz, że to 5 minut, to będzie 5 minut, ale budzisz się i patrzysz na zegarek i te 5 minut zamieniły się w 2 godziny. No to w tych momentach czas i rzeczy dzieją się zbyt szybko. Natomiast te same 5 minut, kiedy czekasz na jakąś ważną rozmowę, decydującą może o twojej pracy, decydującą coś, że w twoim życiu wiesz i masz nadzieję, że to coś może zmienić, spowodować jakieś nowe przestrzenie w twoim życiu, to te same 5 minut, one się wydłużają i są bardzo długie. Kochani, większość z nas zniechęca się, kiedy musimy na coś czekać długo. Kiedy rzeczy nie dzieją się szybko, ponieważ, kochani, ten świat uczy nas życia bez czekania. Zupki instant, zalej i jedz. Szybki internet. Kliknij, przejdź na jakąś stronę, zmień stronę. To dzieje się bardzo szybko. Wchodzimy w pewien wymiar szybszego łącza. Nie lubimy i nie chcemy czekać. Nie mamy z tym problem. Możesz sobie wyobrazić, o czym myślisz, kiedy widzisz w supermarkecie dwie długie kolejki. Ja chyba nie jestem wyjątkiem, że patrzę i obliczam ilość osób, ilość bagaży, którą ma i obliczam, gdzie mogę być w tej kolejce, gdzie będę szybciej. I kiedy już zrobię te zakupy, to patrzę na tą osobę, którą ja bym był w tamtej drugiej kolejce, czy jeszcze stoi w kolejce, czy dobrą kolejkę wybrałem. Jest coś takiego w nas. Nie lubimy czekać. Kochani, moje kryzysy w nauce języka angielskiego w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie byłem, były właśnie związane z tym. Przechodziłem przez miejsca trudne i myślę, że dlatego, kiedy to analizuję, ponieważ rzeczy nie działy się tak, jak myślałem. Kiedy wybierałem się do Stanów, to moje wyobrażenie było takie, że po 3 miesiącach już będę mówił komunikacyjnie. No i minęły te 3 miesiące. No i mówiłem, ale ludzie mnie nie rozumieli. Słuchałem i też nie za bardzo byłem zrozumiany. I byłem w miejscu pewnej takiej niezgody na to i wchodziłem w miejsce zniechęcenia. Powodem było to, że moja nauka języka angielskiego przychodziła zbyt wolno. Kochani, zniechęcenie przychodzi do nas z powodu czasu. Ja chcę powiedzieć, że w życiu z Bogiem rzeczy często nie przychodzą szybko. Kochani, Abraham czekał 25 lat na wypełnienie się obietnicy, że Sara urodzi Izaka. Józef czekał pół życia na to, jak wypełnią się jego sny prorocze. Mojżesz czekał 40 lat na objawienie się Boga w krzewie winnym. Kochani, jednak w tym czasie, kiedy pozornie nie działo się nic, Abraham stawał się ojcem wiary dla wszystkich pokoleń dzisiaj wierzących. Dzisiaj będziemy mówili, że jesteśmy synami abrahamowymi, naszego ojca wiary. Pan Józef w tym czasie, kiedy nic się nie działo, stawał się zarządcą, doskonalił się do tego, aby stać się zarządcą w Egipcie i stał się w najdramatyczniejszym czasie głodu wybawcą dla Izraela. I przez to zachowała się linia rodowodowa dla Jezusa. Kochani, Mojżesz przez te 40 lat, w których, w cudzysłowie, nic się nie działo, stawał się najbardziej pokornym człowiekiem na ziemi, którego mógł użyć Bóg do wybawienia Izraela. Kochani, kiedy Izrael obchodzi mury Jerycha, pierwszego dnia nic się nie dzieje. Drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego nic się nie dzieje. I nadchodzi dzień siódmy. Ale pierwsze okrążenie nic się nie dzieje. Drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste nic się nie dzieje. Tego dnia siódmego, ale dopiero po 7 okrążeniu, sumując wszystkie po 13 okrążeniach, dopiero mury Jerycha padają, runą. Kochani, kiedy nic się nie dzieje, dzieje się. Nie lekceważmy tych momentów w naszym życiu. Kiedy podjąłeś jakiegoś trudu, kiedy masz pragnienia, masz marzenia i nie widzisz zmian. Być może nie widzisz zmian w sobie, nie widzisz zmian na zewnątrz, masz pewne wyobrażenia, nie lekceważ tych momentów, kiedy nic się nie dzieje, bo w tych momentach się dzieje. Tylko ty tego nie widzisz. Tylko my tego nie widzimy. Rzeczy dzieją się tak, jak zaplanował Bóg. Kochani, Bóg działa w swoim właściwym czasie. On nigdy się nie spóźnia, ponieważ nigdy się nie śpieszy. Kochani, Bóg nie stworzył świata w jeden dzień, ale stworzył go w 6 dni. To był proces. I twoje życie z Bogiem to jest również proces. Kochani, druga rzecz. Musimy się uporać z myślą, że mamy zbyt mało. Ponieważ Bóg upodobał sobie mało. Moglibyśmy tutaj wymieniać ogrom historii, ale pewnego dnia Bóg posłał Eliasza do Sarepty, aby tam wyżywiła go pewna wdowa. Kochani, wszystko byłoby dobrze i może normalne, gdyby nie to, że Bóg posłał proroka Eliasza, po pierwsze, do wdowy, czyli do kobiety samotnej. Sytuacja kobiety w tamtych czasach była sytuacją najczęściej bardzo dramatyczną. I zaiste ta kobieta jest w sytuacji dramatycznej. Znacie dobrze tą historię, miała tylko garść mąki i odrobiny oliwy w baryłce. I na dodatek musiała, mając tylko tyle, wyżywić siebie i wyżywić jeszcze swojego syna. A Bóg posyła, aby ta kobieta wyżywiła proroka. Kochani, niezrozumiałe, ale kiedy ta kobieta zaufała, okazało się, że ta garść mąki i odrobina oliwy. Garść mąki. Nie ma mąki dzisiaj. Odrobina oliwy spowodowała, że tym ona wyżywiła i zrobiła podpłomyki dla Eliasza, dla swojego syna i dla siebie. Okazało się, że to mało wystarczyło i się nie skończyło. To mało było wystarczające. Kochani, pewnego dnia, kiedy dzień miał się ku zachodowi, kiedy Jezus nauczał, przychodzą uczniowie do Jezusa i mówią: Jezu, oddal tłum do wiosek, bo głodni są, żeby nakarmili się, bo cały dzień bez jedzenia. No i pamiętamy, jaka jest reakcja Jezusa. Wydajcie im jeść. Ale oni mieli tylko 5 chlebów, małych chlebików i 2 ryby. A ludzi było 5000 mężczyzn, samych mężczyzn, nie licząc kobiety i dzieci, czyli sumując było około 20 tysięcy ludzi. Jedzenia było zbyt mało. 5 podpłomyczków, 2 ryby na 20 tysięcy ludzi. Możemy zamknąć. Kochani, kiedy wyobrażam sobie tą historię, to myślę sobie tak, że wiecie, cały dzień apostołowie przy Jezusie byli zmęczeni. Myślę sobie, że ich marzeniem było to, że mają te 5 chlebków, 2 rybki, żeby Jezus oddalił te całe tłumy, te 20 tysięcy ludzi do wiosek, a oni sobie siadną w tej 12 wreszcie. Oczywiście z Pana Jezusa też zaproszą i tą małą kolacyjkę wreszcie w spokoju sobie zjedzą. A Jezus mówi: podzielcie się tą kolacyjką. Kiedy oni dzielą się tą małą kolacyjką, Jezus sprawia, że zostaje wykarmionych 20 tysięcy ludzi. I czytamy, kochani, że nie tylko zostało wykarmionych 20 tysięcy ludzi, ale i zebrano, ile koszy łąków? 12 koszy łąków. Kochani, o czym to mówi? To mówi tak, że kiedy Bóg ciebie karmi, to jest dosyta. Zawsze tak jest. Kochani, mało nie jest zbyt mało. Kiedy dzielisz się tym, co masz mało, kiedy używasz tego, co jest mało, zaczyna się dziwna Boża ekonomia mnożenia przez dzielenie. Kochani, tylko to, co dane, może zostać pomnożone. To, co zjesz, nie zostanie pomnożone. To, co dasz, tylko to może zostać pomnożone. Kochani, aby nastąpiło pomnożenie, również mówimy tutaj o twoim życiu osobistym, relacyjnym, życiu na zewnątrz, to musi być najpierw podzielone, aby zostać pomnożone. Taka jest Boża perspektywa, taka jest Boża ekonomia. Kochani, chleb, którym podzielili się uczniowie, to chleb, który uczniowie pomnożyli. Oni mogli zjeść tych 5 chlebików i tylko oni by się pożywili. Ale kiedy ten chleb dali, pożywiło się 20 tysięcy ludzi. Kochani, ludzka ekonomia jest taka. Wzbogacasz się, kiedy mnożysz, kiedy gromadzisz, kiedy jest to twoje, ty się wzbogacasz. Ale to, co gromadzisz, tego nie możesz pomnożyć. To nie zostanie pomnożone. Natomiast, kochani, Boża ekonomia jest taka. Wzbogacasz siebie, ale też i innych, kiedy się dzielisz. Kiedy dajesz. Bo tylko to, co dane, może zostać pomnożone. Kochani, Jezus oddał swoje życie. Jego życie narodziło się w niezliczonej ilości osób. Kochani, apostołowie oddali swoje życie. I dzięki temu my uwierzyliśmy. Oni coś oddali. I my dzisiaj, żyjący tutaj współcześnie, z tego korzystamy. Kiedy oddajesz swoje życie, jesteś gotów na poświęcenie, gotów na oddanie, ty tracisz swoje życie, ale zyskujesz Jezusa życie i przez Jezusa życie możesz dać to życie wielu, 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 wielu innym ludziom, których spotkasz na swojej drodze. Kiedy Paweł apostoł w drodze do Damaszku oddał swoje życie Jezusowi, on stracił swoje życie. Był faryzeuszem, wiecie, szanowanym przez elitę religijną tamtejszego Izraela. On to wszystko stracił w tym momencie, kiedy powiedział tak Jezusowi, kiedy oddał jemu swoje stare życie. On zyskał nowe życie. I z tego nowego życia zostało zewangelizowane pół baszenu Morza Śródziemnego. I z tego życia oddanego dzisiaj korzystamy. Kochani, twoje mało nie jest zbyt mało, kiedy się tym dzielisz. Czy ma ktoś 5 złotych w portfelu? Już nie wyciągajcie. Kochani, małe 5 złotych, kiedy zachowujesz je dla siebie, ono nie będzie miało większego znaczenia dla twojego życia. Może kupisz sobie chleb i wodę za to. Ale ono nie zmieni w jakiś wymiar, nie wiadomo w jaki sposób twojego życia. Natomiast kiedy to 5 złotych użyjesz, kiedy zobaczysz na przykład bezdomnego na ulicy i kupisz mu chleb, ten sam chleb i tą samą wodę, to 5 złotych może uratować komuś życie. Może spowodować, że ten człowiek przeżyje, że ten człowiek się nakarmi. A potem ten człowiek, jego życie zostanie przemienione. I ten człowiek stanie się kimś, o kim ty nie wiesz, kim się stanie. I przez jego życie będzie naradzało się życie w innych ludziach. Kochani, życie, które zachowujesz dla siebie, nie będzie miało większego znaczenia. Umrzesz i nikt nie będzie pamiętał. Natomiast życie, które oddajesz, to życie jest życiem, które ma wpływ. Jest to życie, które może uratować wiele innych żyć. Tak jak dzisiaj wspominamy o prostych ludziach, rybakach, celnikach. Nie wspominamy o Cezarach, którzy zachowali swoje życie. Prawda? Wspominamy o najprostszych, zwyczajnych ludziach, którzy oddali swoje życie. Kochani, mało nie jest zbyt mało, ponieważ Bóg upodobał sobie mało i On pomnaża to, co mało, żeby tym, co zbyt mało, nakarmić ciebie i wielu, wielu innych. I kochani, trzecia rzecz. Musimy się uporać z myślą, że jesteśmy zbyt słabi. Tu jest pewien paradoks, tak sobie myślę, ponieważ to chyba to tak towarzyszy nam, że my staramy się, aby być na tyle dość silni. Ja mówimy, mam zbyt małą wiarę. Jak będę miał taką wiarę jak trzeba, to dopiero wtedy będę mógł podejmować jakieś rzeczy. I chcemy być dość silni, aby robić coś dla Boga, aby żyć życiem służby, kiedy w chrześcijaństwie chodzi o to, aby być dość słaby, aby Bóg mógł w tobie działać. Kochani, my często skupiamy się na naszych możliwościach, kiedy Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy się skupili na Jego możliwościach. Nie możesz być zbyt słaby, aby Bóg ciebie użył, możesz być zbyt silny, aby Mu w tym przeszkodzić. Kochani, myślę, że Bóg ma nieraz nie lada z nami przeprawy, aby nas nauczyć tego, abyśmy nie polegali na sobie, ale polegali na Nim. Myślę, że to jest jeden z najgłupszych i najczęściej powtarzalnych grzechów, to jest grzech polegania na sobie samym. Bo kiedy, kochani, Bóg wzywa nas do tego, kiedy Jezus mówi, idźcie, czyńcie uczniami, chrzcijcie, nauczajcie, moglibyśmy tutaj wiele mówić takich rzeczy, do których wzywa nas Bóg, to my często myślimy, że my mamy zrobić to sami i polegamy na sobie i mówimy, Panie, to jest za dużo, nie dam rady. Dlatego dzisiaj tak duża część Kościoła stoi w miejscu, nie jest w tym miejscu słowa, tego praktycznego słowa, do którego wzywa nas Jezus. Bo myślimy, że my musimy zrobić to sami, polegamy na sobie. Może w wymiarze teologicznym, kiedy ktoś nas zapyta, oczywiście mówimy na Bogu polegać. Ale kiedy przychodzi rzeczywistość, nie polegamy na Bogu, polegamy na sobie. Kiedy Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy polegali na Nim i weszli w ten wymiar współpracy, wtedy dzieją się rzeczy. Jest taka historia w Księdze Sędziów, jedna z moich ulubionych, że Bóg przychodzi do pewnego młodego człowieka z pewnym specjalnym zadaniem, do którego ten człowiek absolutnie się nie nadaje. I o tym wie cały Izrael, że się nie nadaje. Ten człowiek wie, że się nie nadaje. Kiedy my czytamy tą historię, my też widzimy, że się nie nadaje. Ale Bóg o tym nie wie, że ten człowiek się nie nadaje. Dlatego przychodzi do tego człowieka i wzywa go do pewnego specjalnego zadania. Gedeon. Kochani, Gedeon pochodził z najmniejszego rodu w Izraelu. Był najmłodszy w swojej rodzinie. Uważał się za zbyt słabego, za zbyt małego. Miał, uwaga, problem z wiarą w Boga. Czynił mu zarzuty. Był zalękniony, zakompleksiały, wątpiący. Natomiast Bóg wybiera tego człowieka, aby stał się pewnym dowódcą w armii izraelskiej, aby wybawił Izraela z rąk Madianitów i Amalekitów, których armię, jak czytamy w tam opisie, w tym biblijnym, ich armia była jak szarańcza, czego się nie dotknęli, gdzie nie przeszli, wszystko zamieniali w nicość. I te dwie armie spowodowały, że życie Izraela w ich ziemi obiecanej było życiem trudu i nędzy. Izraelici chowali się w jaskiniach, w norach, byli przerażeni. I Bóg wybrał sobie specjalnego żołnierza, który się absolutnie do tego nie nadaje. Wszyscy o tym wiedzą. Nawet my dzisiaj, kiedy czytamy tą historię. Ale Bóg o tym nie wie. I Bóg wybiera tego człowieka, ma dla niego zadanie. I kochani, kiedy Gedeon dał się przekonać Bogu, ta rozmowa jest absolutnie piękna, bo kiedy Bóg przychodzi do Gedeona, Gedeon mówi, wysłuchał i mówi, dobrze, Panie Boże, ale za przeproszeniem, Panie mój, jeżeli pozwolisz, to wiesz, ale pomyliłeś namiot. To nie ten człowiek. Tak wygląda ta historia. To jest niesamowita. Kocham tą historię, bo ona jest absolutnie szczera. Pan Bóg zaprasza nas do takiej szczerości. Wejdź w rozmowę z Bogiem. Jakby w tej rozmowie Bóg ciebie przekona, co ma dla ciebie, kim jesteś Bogu. I kochani, kiedy ten mały, słaby, lękliwy człowiek no, się przekonał i zgodził, aby Bóg go użył, zgromadza całą armię Izraela. I czytamy, że zgromadził 32 tysiące ludzi jako wojsko Izraela, które miało stanąć naprzeciw, uwaga, 135-tysięcznej armii wroga. Czyli Izraelitów było 4 razy mniej niż Madianitów i Amalekitów. I kiedy czytam tą historię, to myślę sobie, Gedeon stał się człowiekiem wiary. Wcześniej zakompleksiały, zlękniony, że nie, ja się nie nadaję, a teraz ma wiarę, że ta armia izraelska, która jest po 4 razy mniejsza niż ta armia wroga, może pokonać wroga. Tylko, kochani, problem jest taki, że Bóg mówi za dużo. Te 32 tysiące to jest za dużo i Bóg redukuje armię Izraela, uwaga, do 300 żołnierzy. I teraz, kochani, 300 żołnierzy miało stanąć przeciwko 135 tysiącom żołnierzy, zawodowych żołnierzy wroga. Czyli Izraelitów było, uwaga, 400 razy mniej. I Bóg mówi, teraz jest sam raz. Teraz jesteście zbyt mali, abyście mogli pokonać, przejść wroga. Kochani, o co chodzi w tej historii? Kochani, Bóg redukuje Izraelitów, aby było wiadome, że kiedy zwyciężą wroga, aby przypadkiem nie wzięli w sobie chwały dla siebie, ale by było wiadome, że to Bóg walczył za Izraela. Podobnie jest, kochani, z nami. To Bóg jest tym, kiedy głosisz na przykład komuś Ewangelię, to nie ty otwierasz ludziom serca. To nie ty zbawiasz ludzi. Ty jesteś do tego powołany. I kiedy ty to robisz, maleńki, to Bóg to robi. Kochani, Bóg upodobał sobie słabość. Twoja słabość nie przeszkadza Bogu, aby ciebie użył. I kochani, tego nauczyłem się również w Stanach Zjednoczonych. Bardzo praktyczny sposób. Kiedy stawałem przed ludźmi i kiedy mój język nie był takim język, jaki oczekiwałem, a kiedy widziałem, że Bóg dotyka ludzi i ludzie przyjmują Jezusa jako Pana, nawracają się, otwierają dla Niego serce, to byłem przekonany już wtedy, że to nie jest kwestia mojego, nie wiem, elokwentnego języka, jakichś zdań wymyślonych, bo one były najprostsze, było w nich wiele błędów, mało gramatyki i wiem, że kiedy ludzie otwierali serce dla Jezusa, to było tylko Boże dzieło. Kochani, to, czego Bóg potrzebuje, to nie jest twojej siły, ale twojej zgody. Ty musisz się zgodzić na to, aby On ciebie użył. Dlatego nie jesteś zbyt mały, aby Bóg mógł ciebie użyć i nie jesteś zbyt słaby, aby Bóg mógł być w tobie mocny. Kochani, chrześcijaństwo to nie jest wiara Ironmanów, herosów, ale to jest wiara zwyczajnych, zwykłych, słabych ludzi, którzy odkryli swoją słabość i pozwolili, aby w tej słabości zadziałał i działał Bóg. Amen? Dlatego, kochani, kończąc, chcę powiedzieć tak, Bóg działa w swoim właściwym czasie. Używając tego, co jest zbyt mało i używając ludzi, którzy są zbyt słabi. Jemu to absolutnie nie przeszkadza. Ponieważ jak również powiedział prorok Izajasz, nas Bóg jest Bogiem dziwnym. Jego wybory są dziwne. Inne niż nasze. Niezrozumiałe. Nieprzewidywalne. To, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. Paweł Apostoł, 1 Koryntian. Kochani, takie są Boże wybory. Dlatego tam, gdzie my widzimy już koniec, Bóg widzi nowy początek. Kochani, tam, gdzie my widzimy śmierć, Bóg widzi obumarłe ziarno, które kiedy obumrze, wyda obfity plon. Kochani, kiedy my widzimy pustynię, Bóg widzi wzrastający ogród. Kiedy my widzimy słabość i małość, Bóg widzi moc, która doskonali się w słabości. Kochani, nasz wzrok, nasze postrzeganie rzeczywistości różni się od Bożego postrzegania rzeczywistości. Dlatego kiedy przechodzisz przez zniechęcenie, kiedy przyjdzie na ciebie ten moment, albo jesteś w tym momencie, to patrz, uchwyć się i zbliż się do Boga. Ponieważ rzeczy nie dzieją się zbyt wolno, ponieważ rzeczy dzieją się odpowiednio. Kiedy masz zbyt mało, to masz tyle, ile trzeba. Kiedy jesteś zbyt słaby, to jesteś mocny. Kochani, to jest Boża perspektywa, aby te prądy zniechęcenia, które przychodzą na nasze życie, aby one nie sprowadziły ci twojego życia w dół, twojego życia w przeciętność, że sobie siądziesz i powiesz, okej. Przyjdzie do ciebie jakiś człowiek, powiesz mu, też tak miałem. 5 lat temu miał identyczną myśl. Nie udało się. Życie cię przeszyje tak samo jak mnie. Błogosławię cię w tym. Tak czasami wygląda, kochani, nasze chrześcijaństwo. Kiedy jesteś w miejscu ufności Boga, to te prądy zniechęcenia, które przychodzą, ty możesz sprawić, że wykorzystasz te prądy, że będziesz szybował jak orzeł. Nie ustanie ci tchu, będziesz prał, jak to jest tam ten nowy przekład, nie wiem, jak to się odmienia, prął naprzód, tak? I nie są zmęczeni. Tak będzie wyglądało twoje życie. I to jest tajemnicą. Tajemnicą jest najbliższa bliskość z najbliższym. Jemu zaufanie. Tylko, kochany, dobry Boże, tobie chcemy dziękować za to, że jesteś nieprzewidywalnie, niezrozumiały sposób dla nas dobre i niepowstrzymalnie dobre. Dziękujemy ci, Ojcze, za twój właściwy czas w naszym życiu. Dziękujemy ci, Ojcze, że rzeczy nie dzieją się zbyt wolno, ale rzeczy dzieją się w taki sposób, jaki ty, Ojcze, zaplanowałeś. Dziękuję ci, że zapraszasz nas do tego, abyśmy byli i żyli w twojej rzeczywistości. Że to, co jest w naszym życiu, to, co mamy do dyspozycji, nie jest zbyt mało. Kiedy jest mało, to jest wystarczająco, ponieważ to jesteś tym, który to, co mało, pomnażasz. I dziękujemy ci, Ojcze, że nie jesteśmy zbyt słabi, ani zbyt mali, abyś to ty nas mógł użyć. Ponieważ to ty w tym, co jest małe, możesz się objawiać, możesz z tego wystawać, tak, że wiadomo jest, że to ty jesteś tym, który działa. Modlę się dzisiaj, Panie, o to, aby każda osoba, która jest na tym miejscu, która zmaga się z miejscu, jest w miejscu zniechęcenia, a być może zgodziła się na rzeczywistość zniechęcenia, gdyż już dawno zapomniała o swoich marzeniach, pragnieniach, że zapomniała, że to słowo nie jest tylko słowem napisanym, historycznym słowem, ale jest słowem, które jest dzisiaj dla nas, słowem, które ty chcesz objawiać w naszym życiu. Modlę się, Panie, aby twój duch, aby dzisiaj, Panie, przyszła twoja zachęta. I ta zewnętrzna, i ta wewnętrzna. Abyś ty był tym, który, Panie, da nadzieję. Aby ten wewnętrzny nasz człowiek mógł zostać wzmocniony. I abyśmy, Panie, uwolnili się spod jarzma tego paraliżu zniechęcenia. Przez święte imię Jezus, Panie, niech się dzieją znaki Twoje, niech się dzieją Twoje cuda, niech się dzieją Twoje objawienia. Ty jesteś Bogiem nie trochę, niewiele mogącym, ale Bogiem wszechmogącym. Takiego Boga poznaliśmy, takiego Boga dzisiaj proklamujemy i wyznajemy. Amen. Amen.